Porannym gościem Radia Rodzina jest ksiądz profesor Mariusz Rosik, biblista. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, gorąco witam wszystkich Państwa i panią redaktor.
Trwamy w okresie Wielkiego Tygodnia i jeszcze przygotowujemy się do świąt Zmartwychwstania, te najważniejsze dni w roku liturgicznym przed nami. Dziś chcemy poruszyć temat kluczowy dla tych dni, temat śmierci Pana Jezusa. Księże profesorze, czy Pan Jezus chciał, czy musiał umrzeć?
Z tym pytaniem o śmierć Chrystusa teologowie zmagają się od wieków. Dla przykładu święty Tomasz z Akwinu twierdził, że wystarczyłaby jedna przelana kropla krwi Pana Jezusa, aby zbawić cały świat. Jeśli jednak popatrzymy na ten problem z punktu widzenia biblijnego i uświadomimy sobie, że Jezus w swojej miłości postanowił wziąć na siebie karę, na którą zasłużył każdy człowiek z powodu grzechu, i popatrzymy na ten problem przez pryzmat opowiadania o upadku pierwszych rodziców, to znajdujemy w Księdze Rodzaju ten Boży nakaz, aby nie spożywać owocu z drzewa. I później Bóg kończy ten zakaz spożywania owocu słowami: jeżeli z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. W ten sposób została wyznaczona kara. Oczywiście to jest język pełen symboli, kara za przekroczenie Bożego nakazu. I Jezus bierze na siebie tę karę, na którą zasłużył każdy człowiek, a skoro tak, to dokładnie dzieje się to, co zostało w raju zapowiedziane. Jezus musi umrzeć.
Dlaczego była to akurat śmierć krzyżowa, śmierć bardzo okrutna i też haniebna?
Właśnie, dotykamy tutaj dwóch płaszczyzn, płaszczyzny religijnej i płaszczyzny politycznej. Początkowo próbowano Jezusa oskarżyć o bluźnierstwo przeciwko świątyni, w której Żydzi wierzyli, mieszkał Bóg, czyli bluźnierstwo pośrednio przeciwko samemu Bogu. A Księga Kapłańska przewiduje karę za bluźnierstwo i jest nią ukamienowanie. Gdyby więc sprawy potoczyły się w tym kierunku, że przeważyłaby kwestia bluźnierstwa, Jezus zgodnie z żydowskim prawem musiałby zostać ukamienowany. Tymczasem cała sprawa przeniosła się na płaszczyznę polityczną i ostatecznie Jezus został oskarżony o to, że jest Mesjaszem, czy czyni się Mesjaszem, który mógłby być politycznym przywódcą i doprowadzić do powstania Żydów przeciwko Rzymianom, albo wręcz w tej ostatniej rozmowie Jezusa padają jego słowa, deklaracje, że jest królem żydowskim. Czyli takie określenie siebie samego królem, widziane z punktu widzenia politycznego, jest przestępstwem właśnie na tle politycznym, a skoro tak, to Jezus został skazany właśnie na tej płaszczyźnie przez rzymskie władze. Rzymianie karali przez ukrzyżowanie. Przypomnijmy sobie choćby słynne powstanie Spartakusa, lata 73-71 przed Chrystusem. Już wtedy w Rzymie aż 6 tysięcy niewolników zostało ukrzyżowanych i te krzyże postawiono na drodze z Kapui do Rzymu, aby odstraszały wszystkich tych, którzy chcieliby dopuścić się takiego przestępstwa czy przewrotu politycznego. Mniej więcej w takim kontekście możemy spojrzeć na śmierć Chrystusa.
Drugim takim trudnym pytaniem, z którym zmagamy się w tym czasie, poza tym, czy Pan Jezus chciał, czy musiał umrzeć, jest też to, jak połączyć właśnie tę okrutną śmierć krzyżową, którą poniósł Jezus, z dobrocią Boga.
Nie można nam patrzeć w taki sposób, jakbyśmy oddzielali Pana Boga od Jezusa. Dlatego, że wiemy, że jest jeden Bóg, a Jezus jest Synem Bożym, jest więc także Bogiem. Rzeczywiście w teologii pojawił się taki pogląd, który został nazwany paterpasjanizmem i został on odrzucony jako błędny pogląd, a mianowicie byli tacy chrześcijanie, którzy wierzyli, że w Jezusie umarł Bóg Ojciec. Nie można aż tak daleko utożsamiać tej śmierci Chrystusa ze śmiercią Boga Ojca. Niemniej jednak to, że Jezus umiera, czyni to z własnej woli, ale jednocześnie jest to wola Boga, który w ten sposób okazuje miłość do człowieka. Paradoksalnie, poprzez śmierć Jezusa Bóg ukazuje nam swoją miłość wobec każdego z nas. Mówi później święty Paweł o Bogu, który nie oszczędził własnego Syna, ale go za nas wszystkich wydał. Przychodzą mi tutaj też na myśl takie motywy z Księgi Rodzaju, kiedy to Abraham ofiarowuje swojego syna Izaaka i jak czytamy to opowiadanie, to my jako chrześcijanie jesteśmy przekonani, że w ostatniej chwili Bóg zainterweniował i Izaak ocalił swoje życie. Natomiast bardzo ciekawą interpretację akedy, czyli tego związania Izaaka, podają Żydzi. Według Żydów, przynajmniej niektórych tradycji żydowskich, Izaak umarł. Został zabity przez Abrahama i Bóg natychmiast go wskrzesił. Mamy tam bowiem takie stwierdzenia w Księdze Rodzaju, które pozwalają na taką interpretację. Więc można by popatrzeć na Chrystusa właśnie przez pryzmat tej postaci Izaaka, który z woli ojca miał być zabity, miał być ofiarowany Bogu. Taką właśnie śmierć ponosi Chrystus. Jest to znak niezwykłej miłości do człowieka z tego powodu, że Jezus sam świadomie, dobrowolnie podejmuje śmierć zamiast każdego z nas.
Triduum paschalne to są też takie dni w roku liturgicznym, bogate w przeżycia duchowe, bardzo emocjonalne, zwłaszcza ta pustka i tajemnica Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty. Jakie uczucia, jakie też emocje i postawy możemy zaobserwować wśród uczniów Jezusa w czasie Jego biczowania, drogi krzyżowej i śmierci?
Zasadniczo uczniowie znikają nam z pola widzenia. W czasie samej drogi krzyżowej Jezusa nie ma o nich mowy w Ewangeliach. Wiemy, że tuż przed męką znika Judasz z wiadomych powodów. Natomiast mamy scenę zaparcia się Piotra, o której opowiadają ewangeliści. Bardzo ciekawą rzecz dostrzegł jeden z ewangelistów, a mianowicie zauważył, że kiedy Piotr zaparł się Chrystusa i po raz trzeci powiedział: nie znam tego człowieka, wtedy przeprowadzono Jezusa z jednego miejsca na drugie jako więźnia, jako skazańca, i Jezus spojrzał na Piotra, a Piotr dostrzegł to spojrzenie i być może właśnie w tym spojrzeniu znalazł swoje ocalenie. Być może wtedy właśnie dokonał się w nim jakiś przełom, bo Piotr wyszedł na zewnątrz dziedzińca i gorzko zapłakał. Od razu zdał sobie sprawę ze swojej zdrady i od razu tej zdrady żałował. Judasz nie miał szansy na spojrzenie Chrystusa, dlatego że oddalił się od wspólnoty uczniów, a być może to właśnie spojrzenie pełne miłości ocaliło Piotra. Tak przychodzi mi teraz na myśl takie archeologiczne wykopaliska, które były dokonywane w XIX bodajże wieku w Pompejach i w Herkulanum. Wtedy, gdy w 79 roku wybuchł Wezuwiusz, to dopiero po tylu latach odkopywano te dwa miasta i mianowicie archeologowie dotarli do takich fresków, które były w bogatych domach, i doszli do bardzo ciekawych wniosków, a mianowicie kiedy w domu mieszkało małżeństwo, to małżonkowie byli przedstawiani, portretowali jako stojący obok siebie i patrzący razem w jednym kierunku przed siebie, jakby mieli jakiś wspólny cel. Natomiast zakochani czy zaręczeni byli przedstawiani jako stojący naprzeciw siebie i patrzący sobie w oczy. I być może właśnie takie pełne miłości spojrzenie Jezusa na Piotra uratowało go, na co nie miał szansy Judasz, jak wspomnieliśmy. Natomiast wracając jeszcze do uczniów i do śmierci Pana Jezusa, wiemy, że jedynie Jan, najmłodszy z uczniów, był świadkiem śmierci krzyżowej. To on stał pod krzyżem, to on wziął później pod opiekę Maryję, którą Jezus w tym ostatnim słowie, w ostatnim testamencie przekazał Janowi właśnie pod opiekę. Jan nazywany jest w Ewangelii, który zresztą sam jest autorem, umiłowanym uczniem. I być może to właśnie ta miłość, ta niezwykła więź przyjaźni z Jezusem sprawiła, że pokonał w sobie lęk. Zresztą ten sam święty Jan później w pierwszym swoim liście bardzo pięknie zauważy, że w miłości nie ma lęku, bo doskonała miłość usuwa lęk, gdyż lęk kojarzy się z karą, a każdy, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. Jan więc pokonał w sobie ten lęk przed prześladowaniami i wytrwał z Jezusem do końca. I to jest chyba ta najpiękniejsza postawa, do której także my jesteśmy zachęcani w tych dniach Wielkiego Tygodnia.
W dniu zmartwychwstania i po zmartwychwstaniu uczniowie już powracają i tych reakcji jest więcej. Co wtedy się z nimi dzieje?
Wtedy uczniowie rzeczywiście zamykają się w wieczerniku, jak mówią ewangeliści, z obawy przed Żydami. Istniał w starożytnym Izraelu taki zwyczaj, że jeśli prześladowano nauczyciela jakiejś grupy, przywódcę jakiejś grupy, to tak samo prześladowania czekały bądź były takim zagrożeniem dla jego zwolenników. Więc uczniowie pewnie właśnie z tego lęku, aby i ich nie dotknęły prześladowania, tak jak spotkało to samego Chrystusa, schronili się w wieczerniku aż do niedzielnego poranka, kiedy to rozległa się wieść, że Jezus żyje.
Uczniowie ostatecznie, kiedy odkrywają, że Pan Jezus faktycznie zmartwychwstał, to myślę, że ta radość ze zmartwychwstania im towarzyszy. Ale czy to przejście właśnie z tej ucieczki w obliczu śmierci Pana Jezusa, może z takiej bezradności do tej radości towarzyszącej zmartwychwstaniu, jest procesem czy rewolucją?
W ubiegłym roku ukazała się w Stanach Zjednoczonych taka książka zatytułowana Jesus Shock, czyli szok Jezusa. Jezus rzeczywiście szokował często swoim nauczaniem, poglądami, ale tym największym szokiem było oczywiście zmartwychwstanie. Więc samo dotarcie tej wieści, że Jezus żyje, musiało być szokiem, coś na zasadzie właśnie rewolucji. Natomiast długim procesem jest uświadamianie sobie konsekwencji tego faktu, że Jezus zmartwychwstał, że Jezus pokonał śmierć i właściwie ten proces wciąż trwa. Wciąż do dzisiaj uświadamiamy sobie, co to zmienia w losach świata i w losach człowieka. Fakt, że Jezus pokonał śmierć.
Jaka w takim razie powinna być nasza wiara? Czy to jest proces przechodzenia z tego Wielkiego Piątku, czyli z tych wszystkich naszych trudów, cierpień, przeciwności do zmartwychwstania? Czy może powinniśmy jednak żyć w radości ze zmartwychwstania? Te wszystkie trudy powinny być gdzieś odłożone na drugi plan?
Myślę, że w życiu każdego człowieka te dwa wymiary obecne są obok siebie i nawzajem się przeplatają. Z jednej strony warto unikać postawy, nazwałbym ją cierpiętnictwa, żeby podkreślać w naszej wierze tylko te momenty trudu, cierpienia, bólu, które są w życiu każdego człowieka, ale też z drugiej strony należy unikać takiej teologii dość powszechnej w niektórych kościołach, zwłaszcza protestanckich, choć nie tylko na Zachodzie, teologii sukcesu, teologii takiej pomyślności i podkreślania tylko i wyłącznie tego splendoru i chwały zmartwychwstania z pominięciem krzyża. Zarówno cierpienie, jak i ten splendor zmartwychwstania, pomyślność są obecne w życiu każdego z nas. Czasem niektóre z tych nurtów się nasilają, inne są troszkę słabsze, ale każdy z tych aspektów ludzkiego życia może posłużyć ku zbudowaniu naszej wiary, o czym mówił święty Paweł w liście do Rzymian, kiedy zapewniał, że ludziom miłującym Boga wszystko służy ku dobremu. A skoro wszystko, to zarówno to, co trudne, jak i to, co jest naszym sukcesem, pomyślnością, powodzeniem.
Ostatni temat, jaki chciałabym, abyśmy poruszyli w naszej rozmowie, to dla mnie taka bardzo krótka katecheza o miłosierdziu, a mianowicie temat dobrego łotra, w zasadzie dwóch łotrów, którzy wraz z Panem Jezusem umierają na krzyżu. Jakie oni postawy prezentują, z czego one wynikają?
Ewangeliści określają tych dwóch złoczyńców, którzy zostali skazani razem z Jezusem, greckim słowem lestes. Lestes oznacza zbójcę, złoczyńcę, ale ciekawostką jest to, że tym samym terminem określano zwolenników czy adherentów jednego z nurtów obecnych w judaizmie pierwszego wieku, a mianowicie Sykarejczyków. To byli ludzie, którzy bardzo walczyli o wyzwolenie z politycznej niewoli Rzymu, chcieli doprowadzić, ostatecznie zresztą doprowadzili w 66 roku po Chrystusie do buntu, do powstania Żydów przeciwko Rzymianom. Być może więc należy w tych dwóch ukrzyżowanych skazańcach widzieć zwolenników takiego politycznego przewrotu i być może z tego też powodu zostali skazani za przestępstwa polityczne, ale nie mamy pewności. Tu skazani jesteśmy tylko na przypuszczenia, dlatego że Ewangelie wprost nie stwierdzają, dlaczego taką karę musieli ponosić. I pokazują nam ewangeliści te dwie diametralnie różne postawy każdego z tych skazańców. O jednym nie wiemy prawie nic, tylko tyle, że ta śmierć jego własna, ani śmierć Chrystusa nie była przedmiotem jakiejś refleksji, którą głośno by wypowiedział. Natomiast ten drugi, paradoksalnie nazywany dobrym łotrem, rzeczywiście żałuje swojego czynu, mówi, że cierpi sprawiedliwie, podobnie zresztą jak ten drugi skazaniec. I co ciekawe, musiał pewnie spotkać się wcześniej z nauczaniem Jezusa, dlatego że mówi o Jego Królestwie i także mówi o godności mesjańskiej Chrystusa.
Do tych słów chciałabym nawiązać, bo w odpowiedzi na słowa tego złego skazańca mówi: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. To wyznanie i ta świadomość, że Jezus jest rzeczywiście Mesjaszem, musiała wynikać z wcześniejszego spotkania Jezusa. Czy jest możliwe, żeby to krótkie spotkanie na krzyżu doprowadziło go do takiego wyznania?
Być może. Tu znowu jesteśmy skazani tylko na przypuszczenia, dlatego że ewangeliści wprost tego nie stwierdzają. Możliwe, że wcześniej ten łotr spotkał się z Jezusem, bądź w samym momencie jego męki, śmierci. Być może spędzili razem tę ostatnią noc, prawda, w jakimś miejscu, gdzie byli skazańcy. Być może wtedy Jezus głosił mu dobrą nowinę, ale jest też całkiem możliwe, że ta fama czy sława Jezusa dotarła do niego wcześniej. Być może sam słuchał kiedyś nauczania Jezusa, a może od innych wiedział o tym, że Jezus pretenduje do tego, by być Mesjaszem, aczkolwiek nie Mesjaszem w sensie politycznym, o jakim myśleli wtedy Żydzi, i zrozumiał, że to mesjańskie królestwo jest Królestwem Bożym. Mamy więc takie oznaki nawrócenia i przyjęcia Ewangelii w sercu tego dobrego łotra.
Piękna jest końcówka tego dialogu, kiedy dobry łotr mówi: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. A Pan Jezus mu odpowiada: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. I pojawia się, myślę, takie pytanie, czym dobry łotr zasłużył na raj?
Na raj zasłużyć nie można. To bardzo mocno święty Paweł podkreśla w bardzo wielu swoich listach, że żaden ludzki wysiłek, żaden ludzki czyn nie jest w stanie sprawić, że osiągniemy zbawienie i osiągniemy niebo, bo niebo jest zawsze darem Pana Boga, pięknym darem Jego miłości wobec każdego z nas. Dlatego Paweł, zwłaszcza w liście do Rzymian, w liście do Galatów, mówi, że wciąż jesteśmy zbawieni przez wiarę, którą otwieramy serce dla Jezusa, zapraszamy Go do swojego życia i dopiero konsekwencją tej wiary są nasze dobre czyny, a nigdy odwrotnie. Nigdy dobrymi czynami nie możemy zasłużyć na niebo i na zbawienie, bo to niebo, zbawienie, raj jest zawsze darem Pana Boga. Można więc powiedzieć, że łotr nie tyle zasłużył, co po prostu otworzył swoje serce przed Jezusem i przyjął ten dar wiary. Kilka dni temu wróciłem z Nowego Jorku i tak się składa, że tam dotarła do mnie taka bardzo poruszająca historia, którą myślę można zestawić z tym opowiadaniem o naszym dobrym łotrze. A mianowicie chodzi o 9/11, czyli ten 11 września w 2001 roku. Proszę sobie wyobrazić, niech to będzie taka forma krótkiego świadectwa, że pewne młode małżeństwo z trójkiem dzieci mieli ponoć wykupiony bilet na samolot, który później uderzył w nowojorską wieżę, ale nie udało im się zdążyć na ten samolot. I z tego powodu tylko ocalili swoje życie. Byli w szoku, jak zobaczyli, co się dzieje. Byli bardzo wdzięczni Panu Bogu za to, że ich ocalił, bo byli to ludzie głęboko wierzący i od razu patrzyli na całą sprawę właśnie w takich kategoriach religijnych. Natomiast ojciec tej młodej mamy z trójką dzieci był człowiekiem niewierzącym. To znaczy, lata temu chodził do kościoła, ale później odwrócił się od Pana Boga, przestał się liczyć z Panem Bogiem, nie korzystał z sakramentów i gdy zobaczył w telewizji, co się dzieje, wiedział, że jego córka wraz z rodziną ma lecieć tym samolotem, przerażony zadzwonił do nich. Okazało się, że żyją i on był w totalnym takim szoku. Bardzo był szczęśliwy, że oni ocaleli. Wsiadł w samochód strażacki, bo był strażakiem, pojechał i tam właśnie zginął, ratując innych ludzi. I wtedy ci małżonkowie pytali, jak to jest, Panie Boże, że my żyjemy blisko Ciebie i dziękujemy za to, że ocaliłeś nasze życie, ale nasz tato nie miał szans na nawrócenie, nie miał szans na to, by podejść i zbliżyć się do Kościoła, do Boga jeszcze raz. I kiedy tak przez miesiące zadawali sobie to pytanie, pewnego sobotniego poranka do ich drzwi przyjechało inne młode małżeństwo z takim niemowlakiem na ręku. I przyjechali, aby podziękować, bo okazało się, że właśnie ten ojciec, strażak, ocalił wtedy mamę, która jeszcze nosiła pod sercem to małe dzieciątko, była jeszcze z nim w ciąży, już nie mogła wychodzić z tego budynku, który płonął. On wziął ją na ręce, z któregoś piętra ją po prostu znosił na dół i tylko dzięki temu ocalił jej życie. Gdy ją wyniósł, wbiegł znowu do budynku i budynek się wtedy zawalił. Przyjechali podziękować, bo ta pani zapamiętała jego nazwisko, odnalazła więc jego krewnych i powiedzieli, że temu małemu chłopcu nadali imię, po tym właśnie strażaku, który zginął, ratując ich życie. To była taka pełna wzruszenia scena i clue całej historii jest właśnie teraz, kiedy już rozstają się te dwa małżeństwa, to ci z niemowlakiem na ręku jeszcze chcieli opowiedzieć jedną historię związaną właśnie z tym uratowaniem. I ta młoda mama powiedziała, kiedy wasz ojciec znosił mnie po schodach, to mówił, być może tutaj zginę, bo nie wiadomo, jak to się zakończy. A ja już od dawna przestałem wierzyć, nie liczyłem się z Panem Bogiem, nie mam szansy na nawrócenie i wciąż żyję w swoich grzechach. I ona wtedy powiedziała, ale przecież teraz możesz oddać życie Jezusowi. I tam na tych schodach pełnych dymu uklęknęli i ten mężczyzna, strażak, powtarzał za tą kobietą słowa modlitwy przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela. I przepraszał Boga za swoje grzechy, otworzył przed Jezusem swoje serce, prosił o przebaczenie i chwilkę później zginął. No, mniej więcej sytuacja podobna do tego, co wydarzyło się na krzyżu. W ostatniej chwili Bóg dał mu szansę na takie nawrócenie i na to, by, tak jestem głęboko przekonany, może on otrzymać zbawienie i właśnie z powodu żalu, z powodu swoich grzechów, mamy nadzieję, że był to żal doskonały, może osiągnąć niebo i wieczne szczęście.
Księże profesorze, święta zmartwychwstania już za kilka dni. Na koniec naszej rozmowy poproszę więc o życzenia dla słuchaczy Radia Rodzina.
Mamy takie piękne opowiadanie już o Jezusie zmartwychwstałym, kiedy ukazał się dwóm uczniom wędrującym do Emaus. Początkowo go nie rozpoznali, ale później rozpoznali go po łamaniu chleba. Wcześniej słuchali Jezusa, który wyjaśniał im pisma. I ewangelista Łukasz, który jest autorem tego opowiadania, mówi, czy wkłada w usta owych uczniów zmierzających do Emaus słowa, czy serca nie pałały w nas, gdy pisma nam wyjaśniał. Chciałbym nam wszystkim życzyć takich pałających serc, serc pałających tą wielką przyjaźnią, serc pałających z powodu spotkania zmartwychwstałego Chrystusa, tak jak to było w przypadku uczniów do Emaus, bo tak naprawdę wiemy, że wiara to nie zespół reguł, przykazań czy poglądów, które przyjmujemy, ale autentyczna wiara to jest po prostu przyjaźń z Jezusem, z tym, który zmartwychwstał i który żyje. Życzę więc nam wszystkim pałających serc w tej przyjaźni z Jezusem.
W imieniu całej naszej redakcji i wszystkich słuchaczy Radia Rodzina bardzo gorąco za te życzenia dziękuję i również się przyłączam do tego, by ksiądz profesor te relacje i przyjaźń z Panem Jezusem cały czas na nowo odkrywał. I przypomnę, że porannym gościem Radia Rodzina był ksiądz profesor Mariusz Rosik. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.